wieku nowoczesności, czyli o etiopskiej stolicy, część czwarta. W kilku ostatnich audycjach w naszym cyklu poświęconym Etiopii opowiadałem o współczesnej stolicy kraju, o Addis Abebie. Jest największym miastem, ale przecież nie najstarszym. Wszak na rogu Afryki od 2500 lat co najmniej istnieje cywilizacja w pełni zorganizowana, autonomiczna i siebie świadoma. Etiopia nie wyrosła z kolonialnych korzeni. Nigdy też nie była bezimienną dżunglą, ani jedynie pustynią. A po amerykańskich preriach długo jeszcze biegały bizony, gdy etiopscy mądrzy władcy rządzili chrześcijańskim ludem i wznosili imponujące budowle, by chwaliły Boga i służyły poddanym. Zatem nieco pokory, panowie. Mówiłem już o powstaniu i rozwoju Addis Abeby za czasów Menelika II. Dziś chciałbym rozpocząć opowieść o przemianach, jakie zachodziły w mieście i państwie za panowania najsłynniejszego z władców Etiopii, a więc cesarza Haile Selassie. Chciał on ze swojej stolicy uczynić prawdziwie europejskie miasto. Marzyła mu się też Addis Abeba stolicą całej Afryki. Zabiegał zatem władca osobliwy i o jedno, i o drugie. Świadectwem zamierzonego i po części zrealizowanego planu są monumenty istniejące po dziś dzień, a więc pałace, kościoły, gmachy użyteczności publicznej i pomniki, które pewnie nikogo by nie zdziwiły w Europie, ale na kontynencie afrykańskim słusznie mogą kłócić się z naszą stereotypową wyobraźnią. Jednym z widomych znaków etiopskiej nowoczesności miał się stać gmach Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych do spraw Afryki. ONZ powołała do życia tę strukturę w 1958 roku, by za jej pośrednictwem wspierać rozwój gospodarczy i społeczny całego kontynentu. I rzeczywiście, swoją działalnością obejmuje ona wszystkie państwa afrykańskie, razem 53 kraje bodajże. Dzięki zabiegom imperatora na siedzibę komisji wyznaczono Addis Abebę. Szybko też zbudowano okazałe i nowoczesne, jak na tamte czasy, centrum konferencyjne, architektonicznie bardzo przypominające nowojorską siedzibę ONZ. Dziś z angielska wszyscy nazywają ją Africa Hall. Jest tam taki monumentalny witraż, wykonany na podstawie projektu artysty o nazwisku Afawerk Tekle. Ten utytułowany etiopski malarz zmarł właśnie w ubiegłym miesiącu. Słynny witraż, jego największe dzieło, zwie się Afryka – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Na 150 metrach kwadratowych wielobarwny tryptyk symbolicznie przedstawia smutek odwiecznej afrykańskiej biedy. Mówi o współczesnych wysiłkach, by poprawić ludzki los na czarnym lądzie. Oraz o nadziei, że jutro będzie lepsze dla wszystkich. Lubię ten witraż, jego przesłanie, ale zwłaszcza kunszt artysty autora, tę niezwykłą umiejętność łączenia tradycyjnych, nasyconych barw etiopskiego malarstwa, która nie daje pstrokatego wrażenia, a ujawnia wszystkie odcienie ludzkiej duszy, która wierzy w Bożą opiekę od samego początku stworzenia, która podąża za Mojżeszem nawet pośród niedoli, prowadzona blaskiem obecności Wszechmogącego, i która świętemu aniołowi powierza siebie oraz losy swoich bliskich. Jeśli będziecie Państwo kiedyś w Addis Abebie, wybierzcie się do Africa Hall. Warto zobaczyć to niezwykłe dzieło. Ale właśnie powstała w Addis Abebie nowa siedziba Unii Afrykańskiej, struktury założonej zaledwie przed 13 laty i będącej jakby odpowiednikiem naszej Unii Europejskiej. Należą do niej wszystkie kraje Afryki z wyjątkiem Maroko. Swoim architektonicznym rozmachem nowy gmach rzeczywiście zapiera dech w piersiach. Jego budowa kosztowała ponoć 200 milionów dolarów, co jest kwotą zawrotną jak na etiopską biedę. A jest ponoć darem chińskiego rządu. Jasno przeszklona, ponad 100-metrowa wieża z betonu i aluminium, z dachem ostro opadającym w jedną stronę, góruje ponad centralnie ulokowaną ogromną salą posiedzeń, przykrytą równie przeszkloną kopułą, która przypomina nieco dysk albo pokrywę reaktora. Z tej wewnętrznej struktury wyrastają kolejne gmachy, promieniście emanujące jakby potęgę swego jądra. To śmiałe przedsięwzięcie architektoniczne pokazuje, jak wielkie są aspiracje współczesnych Afrykańczyków i jak ogromny potencjał drzemie na czarnym lądzie. Dowodzi także, jak silne są dziś relacje afroazjatyckie. Chińskie inwestycje w tym regionie związane są głównie z przemysłem wydobywczym surowców naturalnych, z budownictwem oraz z rozwojem infrastruktury. Oby tylko rodząca się nowoczesność i bogactwo nie stały się znowu domeną jedynie nielicznych, a rozwój nie przyniósł nowych i niesprawiedliwych zależności, ludzkiego wyzysku i dewastacji środowiska naturalnego. A i polityczne problemy w całym regionie zdają się jedynie narastać. Wróćmy jednak na moment jeszcze do korzeni tych światowych aspiracji. Etiopscy władcy ubiegłego stulecia, a więc zarówno Negus Menelik II, jak i cesarz Haile Selassie, świadomi byli pierwszeństwa Etiopii na całym kontynencie afrykańskim. Może nie tego ekonomicznego pierwszeństwa, ale tego, za którym stoi bogactwo długiego trwania, doświadczenie nieprzerwanych dziejów i poczucie tożsamości tak stare, że nieporównywalne wręcz z żadną inną ze współczesnych cywilizacji. Etiopia jest nie tylko kolebką ludzkości, ale też swoistym łącznikiem przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Czarnego Lądu. Gmachy i zabytki są takiej świadomości jedynie widomą ekspresją, a tym, co ją chyba najsilniej napędza, jest wewnętrzna duma i przywiązanie do tradycji, które niezwykle silnie charakteryzują Etiopczyków wszystkich pokoleń. Jest też w nich owa przemożna wiara w Bożą opatrzność, której zawsze jednak towarzyszy pokorna prośba o błogosławieństwo oraz opiekę archaniołów i wszystkich świętych pańskich na każdy kolejny dzień. Tak, aby etiopskie dzieci mogły nie tylko najadać się dosyta, ale i śmiać się do woli. O Jezus, my ręce.